Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. I nasz gość dzisiaj niepolityczny. Absolutnie.
Zupełnie apolityczny.
Chociaż zobaczymy. Dorota Hałeden-Biel, persona znana w Polsce i na świecie. Jak rozmawialiśmy przed chwilą, Dorotka, mówisz, że chyba czasami masz wrażenie, że na świecie jesteś bardziej osobą znaną niż w naszym kraju.
Niż w Zielonej Górze. Ale ci, co mają mnie znać, to mnie znają. Ty mnie znasz.
Tak. My znamy się już dobrych parę lat, żeby nie wypominać nikomu wieku. Ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dorota Hałeden-Biel, wróżka, ezoteryczka, kobieta zajmująca się dla niektórych czarną magią, dla innych rzeczami bardzo bliskimi i duchowymi.
No,
niektórzy tak
magię.
Mówią, no przecież wiesz o tym, że dzielą się ludzie na tych, którzy w pewne rzeczy wierzą i tych, którzy nie wierzą. No podobnie jest z wiarą jakąkolwiek, tak? Wiarą w Boga, mówię, każdego, w zależności od tego, kto co wyznaje. Jedni wierzą, inni nie wierzą. No to jest jakby rzecz naturalna. Ale jesteś tutaj dzisiaj, bo jesteśmy na przełomie roku. To jest ważny moment każdego roku, bo to mnie zaczęło dzisiaj rano zastanawiać, czy to przejście z jednej daty na drugą, to dla osób jest moment jakiegoś przesilenia, dla nas wszystkich, dla różnych osób? Można to tak odbierać, że to szczególny jest czas w roku, czy taki jak każdy inny, po prostu kalendarz mamy ustawiony?
Właściwie to się przygotowałam na tą rozmowę, bo sobie myślę,
co
on chce. Ale sobie myślę, on chce pewnie, żebym powiedziała coś a propos tego, co się będzie działo w przyszłym roku.
Oczywiście, ale to do tego dojdzie.
A więc ja troszeczkę się przygotowałam. Ale że ty lubisz wszystkich zaskakiwać i masz wiedzę przeogromną, bo ja cię słucham, więc jaki temat by tutaj nie padł, to ty umiesz się odnaleźć.
Posłodziliśmy sobie.
Oczywiście.
To teraz idziemy dalej.
I to jest właśnie, tak trzeba sobie przed nowym rokiem właśnie posłodzić.
To jest w ogóle znana sztuczka erystyczna, wiesz, tak można się tego nauczyć nawet, że powinno się interlokutora najpierw właśnie w ten sposób rozluźnić, a potem mu przyłożyć. No to czekam.
Dobra. Będziemy przykładać dzisiaj po Bożemu, dlaczego nie? Ale to tak też jest, że koniec roku to jest niewątpliwie czas refleksji, podsumowań, ale też ogromna, olbrzymia nadzieja, że nowy rok będzie fajniejszy. I ta energia jest nam wszystkim bardzo potrzebna, bo to są kwestie umowne. Dzisiaj jest to, a jutro już jest co, inny czas? No troszkę inny jest.
Tak,
no
ale wszyscy mają jakąś nadzieję. Ludzie potrzebują tej nadziei. To jest zupełnie inna kwestia i to na każdym polu, bo to widać rozmawiając z ludźmi, że każdy liczy na to. Ten był, jaki był, oby w następnym było lepiej. Zresztą od zawsze składamy sobie takie życzenia. To szczęśliwego nowego roku.
Składajmy
to do tego się
sprowadza. I składajmy sobie, bo to ma ładunek energetyczny bardzo silny. Ale każdy rok ma, no następny ma inne liczby, prawda?
One są dla ciebie ważne bardzo.
Wszędzie. Liczby, matematyka jest nawet w muzyce, więc nie ma gadania. Koniec. Matematyka jest królową i nie ma gadania. Więc ten nowy rok, patrząc numerologicznie, to jest rok ogromnej wrażliwości na krzywdę, ogromnej intuicji. I znów ten rok to jest kobieta, czyli energia kobieca będzie bardzo silna. Jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, jakaś awantura na świecie, to z udziałem kobiet.
To przez kobiety. Większy porządek będziemy mieli, Dorotka, w przyszłym roku, bo kobiety podobno są bardziej uporządkowane niż mężczyźni. No może poza samochodem.
Poza mną chyba.
I poza samochodem, w którym jeżdżą, bo tu zazwyczaj robią bałagan wszystkie kobiety w każdym swoim samochodzie. No oczywiście żartuję, natomiast tak jak mówię, dlaczego kobieta tak z liczby wynika? To 2018 poukładane
odpowiedź. To tam moje są wyliczenia, wiesz. Psiejskie, czarodziejskie. I ten rok to znów kobiety dojdą do głosu. Zresztą od bardzo wielu
Szukam
lat...
Szukam kobiety w Polsce, tak żeby nie zahaczać mocno o politykę. Jeszcze niedawno mieliśmy premier w Polsce. Teraz mamy mężczyznę na tym miejscu.
Nie będzie długo premierem.
O proszę,
Dlatego, że poparcie spadnie, a oni się boją spadku poparcia bardzo. Tego się boją najbardziej. Bo człowiek, jak wie, że jest dobry, to się niczego nie boi.
No wszyscy politycy mówią od zawsze, tak było, jest i będzie. Że my jesteśmy przygotowani, mamy ławę fachowców, my jesteśmy genialni w tym, co robimy, to, co się dzieje w sondażach, to są oczywiście tylko sondaże. Świetnie, jak są dla nas, ale jak są w drugą stronę to oczywiście pewnie na zlecenie robione, zmanipulowane, ktoś za to zapłacił. Zawsze tak było. No, na przestrzeni lat można by wymieniać polityków wszystkich opcji, którzy jak mieli sondaże, to mówili, jest genialnie. Jak ich nie mieli, to mówią, zmanipulowane, oszukane.
Ja marzę o świecie, gdzie nie będzie polityki w ogóle. Ponieważ polityka zawsze była brudna. I tam zobacz, jak jest bardzo fajny człowiek, bardzo wrażliwy, to on nie da rady być w tej polityce. Tam prawo wilka jest, więc ja bym chciała, żeby ziemia była bez polityków. Powiedz mi, jest to możliwe? Ja nie mówię, tak, żebyś z intuicji poleciał.
Nie, dla wielu osób...
Bo mam, na dzisiaj to jest niemożliwe.
Dla wielu osób mam wrażenie, że jest to w jakimś sensie możliwe. Nawet jeśli spojrzeć, już nie mówię o partycypacji w wyborach nas wszystkich w naszym kraju, która jest na poziomie, jakim jest, to mam wrażenie, że ludzie owszem interesują się polityką, potrafią się pokłócić, pewnie nawet przy wigilijnym stole, jak już wejdzie jakiś temat polityczny, jeden z drugim będą się przepychać, który to polityk jest mądrzejszy i ważniejszy, ale na co dzień są chyba jednak obok tej polityki. To politycy myślą, że wokół nich i wokół ich świata się wszystko kręci. Natomiast przeciętny człowiek zastanawia się, na którą idę do pracy, o której wrócę, co mam zrobić ze sobą i ile mi za to zapłacą. To są podstawowe dylematy ludzkie, a ta polityka gdzieś tam się przewija.
Nie doczekanie, żebym ja na Wigilii o polityce mówiła w moim domu. Nie ma takiej możliwości. Rodzina i celebrowanie święta. Ale, no dobra, to zadajesz pytania, czy mam lecieć z tym. Co chcesz wiedzieć?
Wszystko. Wszystko, ale zobacz, jestem grzeczny, bo nie pytam o siebie, tak?
Ale ja chcę spokojnie przez to miasto przejść.
Dawno temu zaproponowałeś, że jesteś w stanie mi powiedzieć coś o mnie. Ja nie przepadam za tym, żeby wiedzieć. Ja w ogóle należę do tych ludzi, którzy niespecjalnie zastanawiają się, co jutro, gdzie, o której godzinie. Ja nie prowadzę kalendarzy. Dla niektórych to jest dziwne. Moja małżonka czasami się dziwi, że ja potrafię 5 razy zapytać, a ty o której jutro coś tam? Ja nie pamiętam, nie zaprzątam sobie głowy tego rodzaju rzeczy.
Zluzowałeś.
Nie, tak po prostu można.
Można, ale tak naprawdę to co? Ty rządzisz w domu.
A nie przesadzajmy.
A ja nie przesadzam niczego, wiesz.
Dobrze, to zejdźmy.
Dobra.
Zajmijmy się 2018 rokiem.
Dla kogo?
Dla
świata?
Dla miasta.
Zaczynamy od miasta?
Oczywiście, absolutnie.
Zastanawiałam się, zapytasz mnie o miasto, a ja to miasto kocham, tak jak i ty. Ja się tu urodziłam, wykształciłam, za mąż wyszłam, urodziłam tu dzieci, więc to miasto jest mi bardzo bliskie. Ja wiele osób tu znam, tych bardzo ważnych też, polityków również, no bo to nie ma się co oszukiwać. Do mnie przychodzą wszyscy, nie wszyscy się do tego przyznają. Po prostu.
Takie ich prawo.
Absolutnie tak. Mnie obowiązuje dyskrecja, więc ja tutaj
i
parę...
I tajemnica jak u lekarzy.
Tak. Chociaż z tą tajemnicą lekarską zobacz, co się ma zrobić. Ale a propos mojego miasta, to miasto będzie się rozwijało dalej, jeżeli na planie tego miasta nie będzie wielkich roszad a propos prezydentury. Ale sobie tak myślę, czy nasz pan prezydent Janusz Kubicki zgodzi się być dalej prezydentem.
No na dzisiaj nie wiemy, nie ma jasnej deklaracji, czy w ogóle wyrazi chęć wystartowania w wyborach. To jest ciężki kawałek chleba i podejrzewam, że prezydent Kubicki już nieraz tak po plecach dostał, że mówił, dziękuję serdecznie, ja już mam dosyć, wychodzę. Zostawiam zabawki.
I pamiętaj o tym, chcę, żebyś wiedział to, że w Polsce nie będzie klimatu dla prezydenta, który nie będzie z PiS-u. Nie będzie. Będą nagonki, kontrole. Nie będzie szacunku dla człowieka, który pracuje w interesie miasta i to widać. To nie jest ważne. Ważne jest, żeby był z jedynej partii, która ma rację.
Ale teraz wiesz, Dorotka, nie straszysz tutaj sensu stricte prezydenta Janusza Kubickiego, tylko właściwie wszystkich samorządowców w Polsce,
tak,
którzy nie sympatyzują. Oni pewnie przeczuwają też jakieś rzeczy, które się dzieją.
Będą zdjęcia robione im z ukrycia, będą śledzeni, będzie wszystko im wyciągane, będą nieustanne kontrole. Ja to widzę jako jasnowidz, nie jako przeciwnik czy zwolennik jakiejkolwiek partii. Ja po prostu to widzę. I szkoda mi pana Janusza na takie rzeczy, bo sama Zielona Góra już jest podzielona, że jest mnóstwo ludzi, którzy robią brzydkie słowo, nagonkę na niego. I są ludzie, którzy mu sprzyjają, bo wiedzą, co jest wart. Dla mnie nie było lepszego prezydenta niż Janusz Kubicki w historii Zielonej Góry, ale to dla mnie. Ale to też jest fajne, takie osoby, które są po tej drugiej stronie barykady, one wytykają nam błędy, prawda? Uczą nas też wiele, więc to nie może tak być, że wszyscy w jedne dudki dują, tak? Niech sobie będą osoby, które są w opozycji. No,
krytyka konstruktywna zawsze jest potrzebna, zawsze była.
Konstruktywna.
Konstruktywna, absolutnie.
A nie dlatego, że on jest prezydentem.
Ale wiesz, że pewne rzeczy...
I kulturalna wymiana.
Ale pewne rzeczy robi się czasami trochę na pokaz, bo ja mam wrażenie, że mamy polityków, samorządowców, którzy czasami stroszą się w piórka i publicznie mówią to źle, tamto źle, tamto źle, ale kiedy już się spotkają oko w oko, zresztą abstrahując od tego, czy są na ty, czy nie są, bo to wiadomo, że są, natomiast kurtuazyjnie mówią o sobie na pan, to tam już nie ma takiego ciśnienia. Mogą się pospierać, ale odbywa się troszeczkę to wszystko na innej płaszczyźnie. Mówią, tu wiesz, tu źle zrobiłeś. On mówi, no ale ja bym zrobił tak, a ja tak. To jest trochę teatr, tak na dobrą sprawę.
Jest. Ale w ogóle życie jest teatrem. Czego my nie wiemy? Mnóstwa rzeczy. Widzimy tylko to, co jest na wierzchu. A tak naprawdę ta prawda jest zawsze gdzieś ukryta. I ludzie nie lubią takich ludzi jak ja, bo ja widzę prawdę. Ich uczucia, emocje, myśli, uczynki. Więc człowiek, który ma miłość w sercu i czystą głowę od manipulacji, od czystą głowę od malwersacji czy od kombinactwa, będzie takie osoby jak ja lubił. A osoba pokrętna nie będzie lubiła takich osób jak ja, no bo ja za dużo wiem i widzę emocje, myśli.
No to już wiem, że kiedy tu pojawiasz się podczas swoich audycji i widać, co się dzieje w internecie, co się dzieje pod względem telefonicznym tutaj, ile tysięcy osób myśli o tym, żeby się do ciebie dodzwonić i z tobą porozmawiać, to są te osoby, które cię lubią w takim układzie. Więc nie jest tak źle.
Nie, źle nie jest, ponieważ ja w swoim życiu nie słyszałam tylu cudownych słów, co przez te ostatnie lata, kiedy zajmuję się tym, czym się zajmuję. To jest, jestem nawet w książce u niejednej osoby. Wiersze ludzie o mnie piszą. Po prostu to mnie zawsze rozwala, bo ja szybko płaczę.
Zaraz potem,
ja zaraz, od razu. Ale z drugiej strony jestem silna jak skała. I się nie boję zła. I różnych rzeczy. W ogóle się nie boję. O, wyrzucamy. Pamiętajcie o tym, wyrzucamy. Wyrzucamy lęki. Nie ma czegoś takiego. Więc nasz prezydent jest odważny. Pewne rzeczy, obawia się pewnych rzeczy, niech się nie obawia. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Jestem za tym, żeby startował, mimo że już mi go troszkę żal, ponieważ centralnie będzie torpedowane. Nie, że tu na podwórku, bo to się już dzieje od jakiegoś czasu. Naród jest konkretnie przedzielony na pół. Serce mnie boli, ale coś się zawsze po coś dzieje. Patrzę z drugiej strony na to.
Akcja, reakcja po prostu.
Tak. Rozpędziła się Zielona Góra, uważam. Tak z trwogą patrzę na to, że jest tu Wydział Medyczny już otwarty i że Zielona Góra ma być szpitalem klinicznym, ale trzeba byłoby tutaj dużo zmienić, żeby było dobrze.
No mówi się o wielkich inwestycjach. W ogóle mamy przed i rok właściwie 2017 i teraz 2018 to będą lata inwestycyjne. I w infrastrukturę w szpitalu.
Tego nie zatrzyma nikt.
Bardzo wiele się będzie działo w Zielonej Górze. Wszyscy się obawiają, czy się w ogóle uda zrobić to wszystko, bo pieniędzy teoretycznie jest worek, tak? Tylko nie sztuką jest mieć w tej chwili pieniądze, tylko wydać je i wydać je jeszcze rozsądnie. No jeśli mówimy o tym, że na inwestycje w 2018 roku przeznaczone jest w samej Zielonej Górze 400 milionów złotych, to jeszcze parę lat temu tyle wynosił budżet Zielonej Góry, całej. A w tej chwili to są tylko rzeczy, które zostaną wpompowane w procesy inwestycyjne. Twoim zdaniem to się uda? To się rozpędzi? Ta maszyna będzie działać?
Jest rozpędzona, tak. Para w gwizdek jest. Będzie dobrze. Zależy od przyszłego włodarza miasta. Znamy Kubickiego, że się nie boi, że inwestuje, że idzie szeroko. To też jest odwaga. do dużych pieniędzy, bo niektórzy mogą zgubić od takich pieniędzy i w ogóle roztrwonić je, albo ich nie umieć wydać, to co powiedziałeś. Ale jeżeli będzie Kubicki, to on się takich kwot nie boi. On już miał do czynienia, ten miliard był, czy... Ja wiesz, no politycznie to tylko kibicuję prezydentowi naszego miasta, nie wchodzę tutaj w te wszystkie niuanse polityczne. Dla mnie zawsze się liczy człowiek, obojętnie z jakiej partii, byle byłby człowiekiem.
No to zejdźmy do ludzi w tej chwili, do zwykłych mieszkańców. Mówisz, że oni już są podzieleni, a czym bliżej, powiedzmy, wyborów, które będą
dali
na jesieni.
Się podzielić, dali. Przecież
ale będą jeszcze bardziej podzieleni, czy są rzeczy, które potrafią pokazać, że jednak, nie wiem, no mówimy o tych inwestycjach, tak? Zostają skończone i ktoś mówi, kurczę, jednak się udało, no jeszcze dwa lata temu powiedziałbym, że nic z tego nie będzie.
30% jest zdecydowanie przeciwna lub nie wie jeszcze, natomiast 70% jest za tym, co jest w mieście i przychylnym okiem patrzy na pana prezydenta, więc gdyby startował, to nie widzę tutaj kontrkandydata, chociaż byłby z Księżyca. Więc tutaj się nie boję. Boję się tylko tego, że może zrobić woltę i powiedzieć, nie chcę tego wszystkiego, bo myślę, że już w jakiś sposób jest torpedowany. Że jakby władza używa ludzi do tego, żeby własne miasto tu pogrążyć. To jest fenomen. To jest, powiedz, dlaczego tak w Polsce jest. Ja ci powiem dlaczego. Bo to są zabory, bo to jest feudalizm.
To jest ta cała zła energia, która się skumulowała po prostu na przestrzeni setek lat?
My ciągle mieliśmy bat.
Tak było.
I w związku z tym my bez bata nie umiemy. My chyba kochamy mieć bat. Wiesz, kij i marchewka, tak? Chleba i igrzysk. To zawsze się sprawdza i zawsze się sprawdzało na przestrzeni wieków. Tylko, że teraz, będąc w erze wodnika, kiedy ziemia przyspieszyła, kiedy zmieniła wibracje, i teraz będzie troszkę...
Boję się zapytać, czy to dobrze, czy źle, jak jest era wodnika, będąc wodnikiem, ale dobrze.
Ja jestem też wodnikiem.
No i pięknie, dlatego się tak dobrze rozumiemy.
Ja jestem wodniczka, więc... I teraz wodnika nie okiełzasz, ani nie zmusisz do niczego, czego nie lubi robić. To jest rewolucjonista wodnik, tak? Więc wiem po sobie, jaka rewolucja w życiu, w domu, wszędzie. Czy w świecie ezoteryki. Ja jestem ezoterykiem, który mówi prawdę i w ogóle nie lubię tego słowa ezoteryk. Jestem, kim jestem. Tak? I wiem, ile istnień ludzkich ocaliłam. I to jest dla mnie... Po to tu jestem na ziemi. Ale wybiłeś mnie z tematu. Nie wiem już, co gadałam.
Mówiłaś o tym, że będzie niebezpiecznie. Generalnie, tak? Że ludzie się antagonizują i...
70% ludzi jest za, więc jeżeli prezydent nasz będzie chciał być dalej prezydentem, to będzie i koniec, kropka. Jeśli chodzi... Mówiliśmy o tych chłopach feudalnych, o tej pańszczyźnie, o tym wszystkim, że lubimy bat mieć. Przypomniało mi się, o czym mówiliśmy. I w związku z tym nie umiemy inaczej, potrzebujemy chleba i igrzysk i to się nie zmienia. Ale era wodnika powoduje to, że my się uduchawiamy. Jak ja słyszę, co ludzie mówią u mnie na warsztatach, czy jak rozmawiają przez telefon właśnie w Radio Index, lub piszą do mnie na Facebooku, to ja widzę, jak się budzą pięknie. W stronę słowiańską, w stronę rozwoju duchowego, intuicji. Co jest dla ciebie, co znaczy dla ciebie słowo rozwój duchowy? To nie jest przeczytanie mnóstwa książek, nauczanie się machać niewidzialną różdżką czarodziejską. To jest wzrastanie w miłości.
A to też jest uczenie chyba samego siebie bardzo mocno, co?
Bezwzględnie. Przede wszystkim zarażanie miłością środowiska, otoczenia. Jakby wszyscy wszystkich kochali, to byś znalazł zrozumienie u polityka, u lekarza, u nauczyciela,
świat
u
idealny.
Księdza.
Chyba nie da się tego zrobić.
Świat idzie w tą stronę, co byś nie mówił. To a propos Zielonej Góry. Rozpędzona maszyna i pamiętajcie, kto ją rozpędził. Tak? To nie można wszystko, można zniszczyć coś albo można zbudować coś. Ja myślę, że pomysł o tej wieży widokowej, tak jak ci powiedziałam, połowę rozbiera, połowa buduje tą wieżę, że ona i tak powstanie. Nie teraz. Teraz nie ma koniunktury dobrej na nic tak naprawdę, powiem ci. Bo cokolwiek dobrego, pięknego wymyślisz, zaraz storpedują, dlatego że dano ludziom przykład, że można zanegować wszystko po to, żeby zanegować. Nie, bo nie.
To jest najłatwiejsze.
Nie, bo nie. I tak się dzieje na samej górze też. Bo my mamy rację. A to nie szkodzi, że łamiemy konstytucję, ale my mamy rację. Dziękuję za taką rację. Każdy musi się czegoś trzymać. W domu, w pracy.
No, zasady.
W szkole. Muszą być zasady. Ich nie ma, człowiek bez zasad nie jest wiele wart. To samo państwo, które nie ma zasad, nie jest wiele warte. I to nam Zachód mówi. Ale my jesteśmy głusi i ślepi.
Ale to ten zgniły Zachód. Ci Niemcy.
My,
a wiesz, że Niemcy...
my bierzemy z każdego po trochu. Nie jesteśmy genialni i jedyni. Żyjemy na ziemi, a nie na suficie. Co chciałeś powiedzieć? A wiesz, że Niemcy?
No mówię ci, że to ci zmienili Niemcy, wiadomo, że
Niemcy
Niemiec był zawsze wrogiem i ma być wrogiem.
Dzisiaj zarobić. Ja byłam w szoku, kiedy moja 8-letnia wnuczka miała zadanie domowe o powstaniu. 8-letnia wnuczka o powstaniu warszawskim. Że Niemcy są wstrętni, podli, okropni. I wrzucasz to 8-latkowi. Dziękuję. Ma zapis na...
Na lato.
Na zawsze. Ale powiem ci, że moja córka mieszka w Kołobrzegu i tam w Kołobrzegu cały rok wszyscy funkcjonują, istnieją i żyją z Niemców. Więc Niemcy, jak się obrażą na nas, a słyszą różne rzeczy, mają swój wywiad i wiedzą, co mówią politycy, co się dzieje w szkole polskiej. Ja nie mówię, żeby fałszować historię i nie mówić o Niemcach, tak? Tych sprzed 40 roku, którzy nas napadli i w ogóle zniszczyli Europę i tak dalej. Ja nie mówię o tym, ale tego nie komentujemy. W sensie...
Jeśli mówimy o takim...
Przedstawiamy prawdę.
Tak, ale mówimy trochę o publicystyce, bo ludzie postrzegają tak. Był ten zły Niemiec z karabinem, który zniszczył pół świata i jest ten dobry Niemiec, u którego można zarobić. Podam ci przykład z wczoraj. Burmistrz Krosna Odrzańskiego na swoim profilu na Facebooku chwali się tym, że powstaje tam strefa inwestycyjna, będzie jakiś zakład pracy. Co się dzieje w komentarzach na dole? Super, ale wszyscy pracują za Odrą. I momentalnie rozpędza się lawina. Że po co? Że wydaje pieniądze i tak dalej. Natomiast i tak wszyscy pracują 50 kilometrów dalej. No i teraz tak, ci, którzy jeżdżą te 50 kilometrów dalej z Krosna, powiedzmy, Cybinki i tych okolic, oni też będą mówili, że ci, u których pracują, to są ci źli Niemcy? Oczywiście, często jest tak, że ktoś nie przepada za swoim pracodawcą, tak? Do niego się uśmiecha, ale wychodząc, to mówi ten taki i owaki. Natomiast jest droga wolna, nie chcesz, nie pracujesz. No. Temat jest prosty. No. Z jakiegoś powodu ci ludzie tam jeżdżą.
Tak, i żyją troszkę lepiej niż,
pewnie tak.
Niż tu, my. Zawsze tak było.
I tu mamy właśnie te dwie płaszczyzny.
Może my trochę zazdrościmy też.
No, na pewno.
Bo wiemy, że... Wiesz, człowiek nie lubi nikomu nic zawdzięczać. Prawda? Tak jak Niemcy nas zniszczyli, tak nas teraz wspierają. Ponieważ przyjmują Polaków do pracy.
Między innymi tak.
Tak.
Dobra, zostawmy Niemców, Dorota, bo poszliśmy w bardzo głębokie rejony.
I na dwie godziny, a nie na pół. Więc teraz wracam, idę do Europy. Europa pełna niepokoju. Chińczycy powiedzieli, tak długo jak będą umierały zwierzęta w ubojniach, tak długo będziecie mieli wojny na ziemi. I tak się dzieje i pewnie jeszcze potrwa, chociaż coraz więcej jest wegan i wegetarian, co jest piękne. Miałam ponad 2 lata temu sen, że przyszedł do mnie Bóg i powiedział, co ja mam z tymi uchodźcami z Afryki zrobić, którzy jadą do Europy. Ja mówię, rano się budziłam, mówię do Władka, jacy uchodźcy z Afryki? I co ja za sen miałam? No, Holender proroczy, tak? Sześć lat temu, może 8, byłam w Kostrzyniu u księdza staruszka na mszy. Działo się to w kaplicy przyszpitalnej. Robił niesamowite rzeczy. Miał ponad 80 lat. 3 godziny mszę na stojąco celebrował. mówił o tym, jak bardzo pokoleniowo, czyli ten mój konik, pokoleniowe rzeczy oddziałują na nas. I opowiadał nam historię, że we Francji na początku ubiegłego wieku zakonnica francuska miała objawienie Chrystusa. I on powiedział: obrażacie mnie, źle o mnie się wyrażacie, plujecie na mnie, dam wam na 500 lat islam do Europy. I ona się zatrwożyła tym. I zaczęła modlić się w każdy czwartek od 23 do północy, w czwartek między 23 a północą mistrz modlił się w Ogrójcu i po roku objawienie i on mówi: no przebłagałaś mnie, jakby trafiłaś do mojego serca, modliłaś się za to, chyba cofnę to wysłanie.
Nie 500, to 450, tak żartuję oczywiście.
I ja sobie myślę, no gdzie, tu, na tej bazie chrześcijaństwa, jaki islam w ogóle, to jest tak nam obce i dalekie i tak niezrozumiałe i nieczytelne i tak naszej naturze obce.
Chociaż powiem ci, bo tu ci wejdę w słowo, pewnie wiele osób tego nie robiło, natomiast mi się zdarzyło czytać Koran, podobnie jak Pismo Święte, kilka razy, podobnie jak i kilka innych świętych ksiąg, było mi to
książka
kiedyś...
Książka to książka.
Było czytamy. Mi to w życiu potrzebne, chciałem sobie wyrobić swoje własne zdanie. I jeśli zestawić te dwie rzeczy, one są... Mówię tylko o Piśmie Świętym, tak, i o Koranie. One w wielu płaszczyznach są tak podobne i tak zbieżne i tak się ze sobą miksują.
No nie może być inaczej.
No, nie może być inaczej, tylko weź to, wytłumacz...
Te religie powstają tylko, na jakiejś bazie.
Oczywiście, tylko wytłumacz to teraz dziewicy, temu, który najgłośniej krzyczy o tym, że ta Księga Święta to musi być samo zło, a ta samo dobro, tak? To nie czytał.
Książka nigdy, jest nigdy, książka. Albo niesie ze sobą ładunek pozytywny, albo negatywny.
Oczywiście.
Ale zawsze chodzi o tą interpretację, tak?
Najważniejsze.
Ja kiedyś na jakimś spotkaniu takim w szerszym gronie na uniwersytecie powiedziałam, że dlaczego kobiety mają tak, jak mają na ziemi? Dlatego między innymi, że w Biblii jest napisane, weźmiesz kobietę za niewolnicę, tak? Możesz ją zawsze odprawić. I to znów ktoś powiedział, no to jak pani tą Biblię interpretuje? Jak pani takie rzeczy mówi? Mówię, ale ja interpretuję tak, jak jest napisane. I teraz jak to rozbudujesz? To, co zrobił minister Szyszko, że on powiedział, że ziemię weźmiesz we władanie.
I wziął.
I przecież... Trzeba wiedzieć, co się mówi, co się cytuje i jak to przypiąć i do czego. Ale znów masz wolną wolę do interpretacji takiej, jak ci pasuje w tym momencie, tak?
Rodka, znowu na temat na 2 godziny albo i na 4, może kiedyś sobie taką pogadankę zrobimy.
Co dla Europy? Uważam, że
w dwóch zdaniach,
jak będą się uchodźcy wycofywali. Będzie się działo tak, że nie będzie ich więcej, tylko zdecydowanie mniej.
Ciekaw jestem, jak będzie w Polsce, bo wczoraj pan Kornel Morawiecki, ojciec premiera naszego kraju, powiedział, co pewnie u wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości mogło wywołać dreszcze, że powinno się wrócić do tej kwoty uchodźczej, nie lubię tego sformułowania, którą proponowała pani była premier Ewa Kopacz, czyli 7 tysięcy, bo jak mówi pan Kornel Morawiecki, tu cytat, co to jest 7 tysięcy w 40-milionowym kraju? Podejrzewam, że niektórzy nie mogli zasnąć, jak usłyszeli wczoraj tą
takie
wypowiedź.
Takie rzeczy. Nawet jeżeli wpuszczą uchodźców, widzę 200, może 200 osób przyjedzie do Polski. Polska nie jest dla nich atrakcyjna. Tu od razu widać...
Przystanek Polska po prostu.
Przystanek Polska i ci ludzie z wrogością się zetkną. Trzeba byłoby ich w obozach zamknąć, żeby w obozach w cudzysłowie, no w miejscu odosobnionym, żeby nie byli przedmiotem agresji. Więc to się nie uda. Widzę 200 liczbę i pewnie wezwiesz mnie tutaj do raportu, jak będzie inaczej. Ale docelowo jakby 200 osób, które to wytrzymają. A tak naprawdę 7 tysięcy, oni potem chcą ściągnąć swoją rodzinę. Poza tym oni nie mają hamulców, jeśli chodzi o seksualność. Czyli tam po prostu im więcej dzieci, tym lepiej. Co nie? Jak króliki, tak?
Nie, to już króliki jest,
to już jest po prostu...
To jest nowy polski patent na rozmnażalność.
To jest patent. Szkoda, że nie mogę być tym królikiem, bo już wiek nie ten.
Króliku, zrobiło się luźniej. To na koniec już bardzo luźno.
Świat pełen niepokojów, pełen ognisk zapalnych, pełen dziwnych pomysłów polityków, ale tak naprawdę za tym wszystkim stoją ludzie, którzy rządzą tym światem, bo mają kasiorę.
I kobiety. Bo
babcia
to będzie,
moja bo to mówiła mi zawsze, rządzi w domu ten, kto ma pieniądze. Więc wszystko, co się w mikroskali dzieje, w makro też się dzieje. Czyli teraz będziemy właściwie informowani o tym, że jest zagrożenie z kosmosu i trzeba się zbroić, aby kosmos nas nie zaatakował. Kosmos nas może zmieść w sekund trzy.
Dorotka, my musimy kończyć, bo już żeśmy przelecieli przez czas. A miałem
nie bać się.
Dobra.
Dobrze myśleć. Kochać Polskę.
I jedno
nie wyzywać
na
rządu.
Koniec. A warto mieć postanowienia noworoczne?
Spisać. Spisać na kartce i czytać. Tak, mocne postanowienia, spisać to, bo z nowym duchem nowy rok się wita, z nową energią, ten się skończył, hura, teraz będzie dobrze. Do lutego nie będzie dobrze, od lutego będzie się działo
po moich
inaczej.
Rodzinach. Wszystko jasne.
Tak.
Dorota Haładyn-Biel. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.